Rozdział 13. Historia kliniczna willi za miastem. Czy to należy do przyjemności? Nie wiedzieć, czego sobie życzy własna żona, gdy się jest żonatym? Bywają kobiety, to zdarza się jeszcze na prowincji, dość naiwne, aby po prostu i prędko powiedzieć, co im sprawia przyjemność albo na co mają ochotę. Ale w Paryżu prawie wszystkie kobiety doznają pewnej rozkoszy, patrząc, jak mężczyzna nadsłuchuje poruszeń ich serc, ich kaprysów, ich pragnień. Trzy określenia jednej i tej samej rzeczy. Kręci się, krąży, obchodzi w koło, miota się, rozpacza niby pies szukający pana. Nazywają to wówczas być kochaną, nieszczęsne istoty. I niejedna z nich powiada sobie w duchu, jak Karolina, jak też on sobie da radę. Adolf jest w tym położeniu. Zdarzyło się, że godny i zacny pan de Chars, ten ideał dobrego męża mieszczucha, zaprosił państwa Adolfów, aby uczcić nabycie prześlicznego domku na wsi. Kupno to wyjątkowa sposobność, którą państwo de Chars umieli w lot pochwycić. Szaleństwo artysty, rozkoszna willa, w której poeta utopił 100 000 franków, aby wkrótce ją sprzedać pod przymusem licytacji za 11 000. Karolina ma właśnie do spróbowania jakąś nową letnią tualetę. Kapelusz z piórami na kształt wierzby płaczącej. Ślicznie wygląda taki strój w zgrabnym powoziku. Zostawia się małego Karolka u babki. Służbę uwalnia się na cały dzień. Wyjeżdżacie z domu wśród uśmiechów błękitnego nieba, tu i ówdzie przyprószonego chmurkami, jakby dla podniesienia efektu barw i światła. Oddycha się pysznym powietrzem, pruje się je ostrym kłusem dużego normandzkiego konia, na którego wiosna zdaje się także wywierać wpływ ożywczy. Wreszcie docieracie do Marne, powyżej Ville d'Avray, gdzie państwo de Chars rozpierają się w willi skopiowanej z którejś z willi florenckich i otoczonej prawdziwie szwajcarskimi łąkami, bez wszystkich alpejskich niedogodności.
— Mój Boże, co za rozkosz, taki domek na wsi!
— wykrzykuje Karolina, przechadzając się po wspaniałych lasach, okalających Marne i Ville d'Avray.
Używa się oczami tak, jakby w nich miało się serce.
Karolina, mając do rozporządzenia tylko Adolfa, zagarnia Adolfa, który staje się na nowo jej Adolfem i ugania po lesie jak łania i znowu staje się tą ładną, naiwną, małą, czarującą pensjonarką, jaką była niegdyś. Włosy rozplątują się w warkocze spadające na plecy. Zdejmuje kapelusz, wiesza go na wstążce na ręku. Nabiera jakiejś nowej młodości, jest biała i różowa. Oczy jej śmieją się, usta przybierają postać granatu kryjącego w sobie skarby wrażliwości. Wrażliwości tchnącej jakimś nowym urokiem. Więc podobałoby ci się, kochanku, mieszkać w swoim domku na wsi? Powiada Adolf, obejmując kibić Karoliny i czując, jak się oń opiera, jak gdyby dla okazania swej gibkości.
Och, byłbyś naprawdę tak kochanym, żeby mi kupić coś takiego. Ale nie, nie rób szaleństw. Poczekaj, aż się znajdzie sposobność, podobna jak panu de Chars.
Starać ci się przypodobać, odgadywać, co może ci zrobić przyjemność. Oto cel życia twojego Adolfa.
Są zupełnie sami.
Mogą sobie nawzajem szeptać serdeczne słówka, odmawiać cały różaniec poufnej pieszczoty.
Więc naprawdę chciałbyś zrobić przyjemność swojej małej dziewczynce?
Powiada Karolina, kładąc głowę na ramieniu Adolfa, który całuje ją w czoło, mówiąc sobie w duchu: chwała Bogu, nareszcie trzymam ją w ręku. Pewnik. Skoro mąż i żona trzymają się nawzajem, sam diabeł wie, kto kogo trzyma naprawdę. Młoda para jest zachwycająca i pulchna pani de Chars pozwala sobie na uwagę dość swobodną jak na nią, tak surową, tak cnotliwą, tak bogobojną. Wiejskie powietrze ma tę własność, iż mężowie stają się w nim nader uprzejmi. Pan de Chars poddaje nastręczającą się sposobność. Jest na sprzedaż domek w Ville d'Avray, oczywiście za bezcen.
Otóż posiadłość na wsi jest chorobą właściwą każdemu mieszkańcowi Paryża. Choroba ta ma swój przebieg i swoje wyzdrowienie. Adolf jest tylko mężem, nie jest lekarzem. Kupuje ów domek na wsi i wprowadza się do niego wraz z Karoliną, która na nowo staje się jego Karoliną, jego Linką, koteczkiem, aniołkiem, dziewczynką i tak dalej. I oto jakie niepokojące symptomy wychodzą na jaw z przerażającą szybkością. Płaci się za szklankę mleka 25 centymów, jeżeli jest ochrzczone, 50 centymów, jeżeli jest bezwodne, jak mówią chemicy. Mięso jest tańsze w Paryżu niż w Sèvres, nie mówiąc już o jakości. Owoce są wprost bez ceny. Ładna gruszka kosztuje więcej zerwana wprost na wsi niż w ogródku kwitnącym za szybą wystawy Chèvetta. Zanim będziecie mogli zbierać owoce w waszym ogrodzie, dwa morgi szwajcarskiej łąki otoczone kilkunastoma drzewami, które wyglądają jak pożyczone z dekoracji jakiegoś wodewilu, największe powagi wiejskie orzekły, iż trzeba będzie włożyć dużo pieniędzy i czekać 5 lat. Jarzyny rosnące u hodowców znikają natychmiast, aby przenieść się wprost do hal. Pani de Chars, która cieszy się posiadaniem stróża będącego zarazem ogrodnikiem, przyznaje, że jarzyny urodzone na jej gruncie, w jej inspektach, przy pomocy sztucznych nawozów, kosztują ją 2 razy drożej, niż gdyby były kupione w Paryżu u owocarki, która ma sklep, która opłaca koncesję i której mąż jest wyborcą. Pomimo wysiłków i obietnic stróża ogrodnika, nowalije pojawiają się w Paryżu zawsze o miesiąc wcześniej niż na wsi. Począwszy od 8 do 11 wieczór, małżonkowie nie wiedzą, co robić z czasem wobec ograniczenia umysłowego sąsiadów, ich małostek i drażliwości miłości własnych podnoszonych przy lada drobiazgu. Pan de Chars stwierdza z głęboką ścisłością rachunkową, która cechuje dawnego notariusza, że koszta jego podróży do Paryża, zsumowane z procentami ceny kupna, z podatkami, naprawami, płacą ogrodnika i jego żony i tak dalej, stanowią czynsz 1000 talarów rocznie. Nie pojmuje, w jaki sposób on, dawny notariusz, dał się na to złapać. Bo przecież nieraz robił kontrakty wynajmu zamków z parkami i folwarkami za 1000 talarów czynszu. Z rozmów toczących się w salonach pani de Chars wynika, że mieszkanie na wsi, zamiast być przyjemnością, jest jedną krwawiącą raną. Nie pojmuje, w jaki sposób mogą sprzedawać w halach za 5 centymów główkę kapusty, którą trzeba podlewać codziennie od samego początku aż do dnia wycięcia, mówi Karolina. Toteż, odpowiada były sklepikarz wycofany z interesów, jedynym sposobem, aby dać sobie radę na wsi, to zostać w niej na stałe, zamieszkać, zrobić się wieśniakiem, a wtedy wszystko idzie inaczej. Wracając, powiada Karolina do swego nieszczęśliwego Adolfa. Coś ty miał za pomysł, doprawdy, aby się ubierać w ten dom na wsi. Wieś ma tylko jedno możliwe zastosowanie. To jest wówczas, kiedy się ją ogląda w czasie odwiedzin u drugich. Adolfowi staje w myśli przysłowie angielskie, które powiada: nie miej nigdy gazety, kochanki ani wsi. Zawsze znajdą się głupcy, którzy się postarają, aby je mieć za ciebie. Ba, odpowiada Adolf, któremu bąk małżeński dokładnie rozjaśnił w głowie na punkcie logiki kobiet. Masz słuszność, ale cóż chcesz? Dziecku wieś służy znakomicie. Jakkolwiek Adolf nauczył się być bardzo ostrożnym, odpowiedź ta budzi podejrzliwość Karoliny. Matka chce sama wyłącznie myśleć o dziecku, ale nie lubi, aby ktoś więcej dbał o dziecko niż o nią samą. Pani zagryza wargi. Nazajutrz cały dzień nudzi się śmiertelnie. Adolf wyjechał do miasta w swoich interesach. Czeka na niego od 5 do 7 godziny i idzie sama z małym Karolkiem naprzeciw powozu. Mówi przez 3 kwadranse o swoim niepokoju. Przeszła 1000 strachów, idąc z domu do stacji pocztowej. Czy to wypada, aby młoda kobieta przebywała bezustannie na takim odludziu sama? Nie zniesie dłużej tej egzystencji. Wówczas willa, stwarza w waszym pożyciu fazę dość szczególną i która wymaga osobnego rozdziału.